Tajemniczy Dolny Śląsk.
Sponsorem audycji jest KGHM Polska Miedź S.A.
Nasz program dotarł dziś do Lubiąża, małej miejscowości na Dolnym Śląsku w Zakolu Odry, bo tutaj znajduje się coś niezwykłego, jedynego w swoim rodzaju, coś ogromnego i przepięknego. Klasztor w Lubiążu mianowicie, a właściwie zespół klasztorny, będący największym opactwem cysterskim na świecie. O arcydziele i perle baroku nie wspominając. Naszym przewodnikiem będzie dziś Magdalena Moskal z Fundacji Lubiąż. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam Państwa.
Ogromny jest ten klasztor. Dlaczego taki duży?
Cystersi to najbogatszy zakon w Europie, także mogli sobie pozwolić na budowę tego potężnego kompleksu pałacowo-klasztornego, bo pamiętajmy, że kompleks w Lubiążu to zespół trzech budynków, w sumie składający się z pałacu, z klasztoru i z budynku kościoła. Lubiąski opat miał w Lubiążu dwuskrzydłowy, potężny pałac, który służył przede wszystkim funkcjom reprezentacyjnym, stąd ta jego wielkość. Pałac był po prostu częścią do prowadzenia interesów dla klasztoru.
2,5 hektara dachu i 600 okien. Kto myje te okna?
Wszystkich okien nie myjemy. Nie myjemy wszystkich okien, ale w tej części, którą odwiedzają nasi goście, jak najbardziej, okna są umyte przez panią, która sprząta w obiekcie. Jesteśmy bardzo skromną organizacją wrocławską. Zatrudniamy 7 osób na dzień dzisiejszy, a panią sprzątającą mamy dosłownie jedną, ale pomagamy jej często przy chociażby myciu okien.
Dlaczego cystersi wybudowali drugi co do wielkości obiekt sakralny na świecie, nie umniejszając Lubiążowi, w szczerym polu?
To bardzo charakterystyczne miejsce dla cystersów. Cystersi z reguły swoje klasztory budowali z dala od większych aglomeracji miejskich, głównie przy rzekach. No, dostęp do wody był bardzo istotny. Na glebach urodzajnych, bo cystersi to typowo rolniczy zakon, ale te miejsca, pomimo tego, że one były z daleka od tych większych aglomeracji miejskich, one musiały mieć jakieś atrakcyjne czynniki i takim właśnie było po jego położenie na bardzo ważnym szlaku handlowym między Wrocławiem a Legnicą, kiedyś właśnie przez Lubiąż prowadził ten bardzo ważny szlak handlowy.
Mówimy o zespole klasztornym z pałacem, pani dodała. Co wchodzi w jego skład?
No na pewno kilka dni trzeba byłoby, żeby zwiedzić cały obiekt. My czasami robimy takie poszerzone zwiedzania, kiedy można obejrzeć dużo więcej niż na tej codziennej trasie. Codzienna nasza trasa obejmuje około 1 godziny z przewodnikiem, który oprowadza po miejsca, które zostały przez nas odrestaurowane, czyli sala książęca, jadalnia opata, były kościół, który jest w remoncie i letni refektarz. Ale często właśnie nasi goście domagają się większej liczby pomieszczeń i 2 razy do roku robimy akcję pod tytułem Poznaj Lubiąża, tajemnice od strychu po piwnicę, kiedy zachodzimy sobie w takie różne zakamarki i pokazujemy jeszcze inne ciekawe miejsca naszym gościom.
I co, wtedy państwo robicie kilometry tymi korytarzami?
My na co dzień, proszę pana, robimy tutaj kilometry. Tutaj nie da się robić metrów, to są same kilometry, bo te sale są najbardziej reprezentacyjne w 2 odległych końcach tego obiektu. Najdłuższa fasada ma 223 metry, więc my dziennie przemierzamy tutaj po zwykłej trasie naszej około 10 kilometrów. Także zgadza się, są to bardzo odległe trasy.
Aż chciałoby się zapytać o rower, czy przewodnicy po Lubiążu korzystają z rowerów?
No niestety, to jest niemożliwe, ponieważ te sale znajdują się też na piętrach, które są bardzo wysokie. Żeby dojść do sali książęcej, trzeba wykonać prawie 50 stopni, więc rower niestety jest to wykluczone tutaj w tym miejscu. Chociaż czasami nasi goście też jeżdżą po tych krużgankach klasztornych monocyklami, proszę pana, kiedy odbywają się tutaj warsztaty podczas Slot Art Festival. To jest taki festiwal, który odbywa się u nas w lipcu i opiera się właśnie na głównie różnych warsztatach. I jednym z takich warsztatów jest właśnie nauka jazdy na monocyklu.
o imprezach, które są tutaj realizowane, to jeszcze porozmawiamy, ale ja chciałbym panią zapytać o prawdziwe perły w tej szkatule, jaką jest klasztor w Lubiążu. To na pewno właśnie sala książęca, refektarz klasztorny i faktycznie w tym refektarzu cystersi jedli posiłki?
Tak, refektarz oczywiście to jest jadalnia klasztorna. Fakt, że refektarz w Lubiążu wygląda jak sala balowa, jest tak pięknie przyozdobiony malowidłami, sztukaterią i stiukami, że ciężko dzisiaj powiedzieć, że to była w ogóle jadalnia. Ale tak jak wspominałam, cystersi byli jednym z najbogatszych zakonów w Europie. Oni mogli sobie tak luksusowe warunki stworzyć nawet i w refektarzu.
A sala książęca, jej wysokość to ponad 13 metrów.
Wysokość ma dokładnie 13,99, także jest to prawie 14 metrów wysokości, ma powierzchnię ponad 420 metrów kwadratowych, także my kubaturę porównujemy naszej sali do czteropiętrowego bloku mieszkalnego. To się nie chce wierzyć, będąc w tej sali.
Jaka jest historia opactwa w Lubiążu? To pewnie pytanie na habilitację, ale skąd cystersi wzięli się nad Odrą?
Tak wcześniej wspominałam, to bardzo charakterystyczne miejsce dla cystersów. Dostęp do wody był niesamowicie istotny w średniowieczu, także oni wybierali głównie miejsca nad rzekami, nad jeziorami, ale też trzeba pamiętać, że to były też bardzo trudne w uprawie ziemie, podmokłe, które trzeba było osuszyć, założyć system melioracji, żeby zbudować na nim gospodarstwa. I od tego się właśnie zaczynało, od tej pracowitości, samowystarczalności cysterskiej. Cystersi potrafili w średniowieczu wprowadzać najnowsze narzędzia, uprawy, hodowle i tę wiedzę zaczęli krzewić wśród swoich poddanych, no bo tych było coraz więcej, kiedy cystersom darowano kolejne posiadłości i wsie. Rozwijali przede wszystkim tereny pod względem agrarnym, rolniczym.
To w Lubiążu mieścił się cysterski klasztor, powiedziałbym macierzysty, jeśli chodzi o Dolny Śląsk, to stąd pączkowały kolejne klasztory?
O Śląsk, bo kiedyś nie było tego podziału na Górny i Dolny Śląsk, był to po prostu Śląsk. Tak, klasztor cysterski w Lubiążu to jeden z pierwszych klasztorów na w ogóle ziemiach polskich. Starszy jest tylko Jędrzejów Świętokrzyskiem, ale tutaj na Śląsku to pierwszy klasztor cysterski i pod niego podlegały następujące filie. Była to filia w Krakowie, w Mogile. To jedyna poza Śląskiem, która zresztą do dzisiaj funkcjonuje, bo do dzisiaj cystersów w krakowskiej Mogile można odwiedzić, a śląskie pozostałe filie to Henryków, Krzeszów, Trzebnica i Kamieniec Ząbkowicki.
No właśnie, bo chciałem zapytać, jak się ma klasztor w Lubiążu do pocysterskiego kompleksu w Trzebnicy?
Trzebnickie cysterki, bo kiedyś w Trzebnicy mieszkały cysterki, one właśnie były pod opieką lubiąskiego klasztoru. A święta Jadwiga, która była założycielką klasztoru w Trzebnicy, miała tutaj swojego spowiednika. Opat lubiąski, tak, był spowiednikiem świętej Jadwigi. I Jadwiga, mając taką bardzo częstą potrzebę spowiedzi, pielgrzymowała tutaj do nas, do Lubiąża, na piechotę, chodząc boso.
To znane, jeśli chodzi o świętą Jadwigę, podróżowanie boso. Czy oba te klasztory łączyły też stawy i karpie?
Jak najbardziej. Tam, gdzie byli cystersi, tam musiała być hodowla karpia, dlatego że nie jedli oni mięsa w ogóle, tylko w święto, w niedzielę i właśnie tylko mięso z ryb. Stąd właśnie cystersi zapoczątkowali hodowlę karpia. Stawy milickie są dziełem właśnie lubiąskich cystersów, a dzisiaj uważane za jedne z największych stawów hodowlanych w świecie.
Wracamy do Lubiąża. W krypcie pod bazyliką znajduje się 98 mumii. Pani się nie boi?
Zmarłych się nie boję, proszę pana, jedynie żywych. Wierzę w to, że zmarli już mi krzywdy nie mogą zrobić, tym bardziej, że my im nie robimy krzywdy, dlatego że my kryptę traktujemy naprawdę z należytym szacunkiem i kiedy nie ma potrzeby, jakiegoś ważnej przyczyny, żeby tam schodzić, to my do krypty staramy się nie schodzić. Powiedzmy, w celach naukowych tylko tę kryptę udostępniamy.
Do kogo należą te mumie, to raczej jest niewłaściwe pytanie. Być może lepsze jest takie, kim oni są.
Kościół w Lubiążu, proszę pana, to jest ogromne miejsce pochówku, zaczynając od XIII wieku. Tam byli chowani przede wszystkim najhojniejsi fundatorzy lubiąskiego klasztoru, czyli książęta piastowscy, zaczynając od księcia Bolesława Wysokiego, który był pierwszym fundatorem lubiąskiego klasztoru. Stąd w ogóle często mówi się o Lubiążu śląski Wawel, albo jedno z największych mauzoleów piastów śląskich w Polsce, z tym, że krypta, która dziś znajduje się pod kościołem, jest kryptą barokową, więc tam już nie ma szczątków piastów, tych fundatorów lubiąskiego klasztoru, ale są to osoby, same osoby duchowne. Ale nie byle kogo chowano w krypcie, tych najwyższych rangą zakonników, opatów lubiąskich, czyli to były naprawdę bardzo ważne osobistości dla klasztoru. I w 1706 roku pomiędzy tymi samymi duchownymi osobami pochowano jedną osobę świecką. I był nim właśnie Michał Leopold Wilman, nasz śląski Rembrandt, który w Lubiążu mieszkał przez ponad 46 lat.
Klasztory cysterskie, pani o tym już wspomniała, nie miały jedynie funkcji sakralnej, zakonnej, były to również ośrodki cywilizacyjne promieniujące na region. Tak też było tutaj?
Oczywiście, każdy klasztor cysterski pełnił rolę propagatora sztuki, właśnie tak jak pan wspominał, nie tylko kultury agrarnej, ale i sztuki, architektury, kształtowali każdą dziedzinę życia. Cystersi, a w XVII wieku byli opaci lubiąscy, to byli bardzo wysoko wykształceni ludzie, światowi ludzie i byli wręcz mecenasami sztuki pięknej.
A czego cystersi uczyli miejscową ludność?
Miejscową ludność uczyli przede wszystkim, jak uprawiać ziemię, czym ją uprawiać, co hodować. Wprowadzano takie systemy jak trójpolówka, udomowienie pszczół, hodowlę karpia, którą wcześniej wspominałam. To jest wiedza ogromna, my z niej do dzisiaj przecież korzystamy, prawda?
Na jednej z wystaw w klasztorze zauważyłem również most, drewniany most. To również dzieło cystersów?
Nie, to już są późniejsze czasy, most już pochodzi z początku XX wieku. Cystersów w Lubiążu nie ma od 1810 roku, kiedy dochodzi do sekularyzacji klasztorów śląskich, czyli za czasów pruskich wszystkie klasztory śląskie zostają skasowane. Lubiąski klasztor, najbogatszy na Śląsku, niestety najbardziej wtedy ucierpiał, bo stracił on całe wyposażenie i został zamieniony na szpital dla umysłowo chorych.
Był on szpitalem, był fabryką, a także był magazynem książek i muzealiów. A co tu jest dziś?
Dziś właścicielem obiektu jest Fundacja Lubiąż. Fundacja Lubiąż to jest prywatna inicjatywa, która od ponad 30 lat ratuje jeden z największych obiektów sakralnych w świecie.
A jak się zarządza tak wielkim kompleksem? Dzwoni pani do hurtowni budowlanej i zamawia 2,5 hektara dachówek?
No oczywiście, że tak. No jakby inaczej. Tyle potrzebowaliśmy na remont dachu, który miał miejsce w drugiej połowie lat 90. Remont tego 2,5-hektarowego dachu był jedną z największych inwestycji w Polsce. To naprawdę było ogromne osiągnięcie takiej niewielkiej wrocławskiej organizacji, jaką jest Fundacja Lubiąż, biorąc pod uwagę, że no nie było tutaj wtedy środków publicznych, były to środki prywatne, pochodzące z różnych stron.
To ile on trwał, ten remont?
Remont dachu trwał prawie 5 lat, no ale robi dzisiaj wrażenie, jest on widoczny z daleka, jest to naprawdę ogromne dzieło.
A czy to jest w ogóle możliwe, żeby ten klasztor tutaj w Lubiążu wyremontować tak całkowicie?
Oczywiście, że jest możliwe. Jest to kwestia tylko pieniędzy, których brakuje ciągle na remont tego obiektu. Zainteresowania ze strony najwyższych władz państwowych i kościelnych w naszym państwie.
A co z turystami? Nie możecie się państwo opędzić?
Latem, tak jak pan mówi. Latem mamy bardzo duży ruch turystyczny. My zawsze powtarzamy takie zdanie, że gdyby lato było cały rok, to bez problemu radzilibyśmy sobie sami bez żadnych sponsorów. Niestety wiadomo, jaki mamy klimat, tego lata zbyt wiele w Polsce nie ma. Ale nawet ostatnimi laty muszę powiedzieć, że w sezonach zimowych mamy dosyć spore zainteresowanie ze strony filmowców. Obiekt często jest właśnie udostępniany do różnych filmów, reklam i teledysków.
I kto tu przyjeżdża? Kim są turyści?
Lubiąż jest miejscem dla pasjonatów, ja to zawsze powtarzam, chociaż często przyjeżdżają do nas przypadkowi turyści, którzy po prostu nawet nie mają pojęcia o istnieniu tego miejsca, oni po prostu przejeżdżają tutaj przez Lubiąż i on się wyłania, ta wielka bryła, zjeżdżając właśnie tutaj z mostu na Odrze, zajeżdżają do nas, pytają wręcz, co to jest, kto tutaj mieszkał i jaką funkcję pełnił ten budynek. Ale przede wszystkim trafiają do nas pasjonaci, bo dziś Lubiąż jest pozbawiony zupełnie wyposażenia. To jest obiekt, który przeszedł 200 lat dewastacji. Nie ma takiego drugiego obiektu w Polsce, który funkcjonuje do dzisiaj. Ale żeby poczuć ten klimat tego obiektu, no to troszeczkę tej świadomości historycznej trzeba mieć, troszeczkę tej świadomości o tych bardzo przedsiębiorczych cystersach. Fakt, że te sale, które udało nam się ukończyć, odnowić, nie mają też one równych sobie w Polsce, prawda? Tak jak właśnie sala książęca czy letni refektarz.
Patrząc na wielkość opactwa, turyści pewnie gdzieś tu giną. To także wymarzone miejsce na koncerty i imprezy kulturalne. Czy tak jest?
Oczywiście w sezonie letnim odbywa się tutaj szereg różnych imprez. Na stałe w kalendarzu zapisał się Slot Art Festival, który zawsze odbywa się w pierwszej połowie lipca. Jest to taki 5-dniowy festiwal skupiający ludzi w różnym wieku, ludzi o różnych zainteresowaniach, opierając się głównie na warsztatach, ale też bardzo różnych warsztatach i koncertach, spotkaniach, meetingach, wykładach. A my jako fundacja organizujemy właśnie te dwa poszerzone zwiedzania. Zawsze mamy różne niespodzianki, zapraszamy ważne osobistości, historyków, dziennikarzy, którzy tutaj razem z nami przedstawiają właśnie historię tego wielkiego obiektu.
A co to znaczy pogłębione zwiedzanie?
To znaczy, że pokazujemy miejsca, które nie są dostępne na co dzień, czyli poza tymi najbardziej reprezentacyjnymi pomieszczeniami pokazujemy też miejsca, które nie zostały odrestaurowane, takie jak cele cystersów, komnaty gościnne, osobne trasy prowadzą na strych. I pamiętajmy, że mamy tutaj 2,5 hektara dachu, więc ta kubatura strychu jest potężna i robi ona na zwiedzających ogromne wrażenie. I puste, zimne, klasztorne piwnice.
I to wszystko w maju?
Dokładnie, w maju 20-21 maja w godzinach od godziny 10 do 18 będzie można sobie zwiedzić z przewodnikiem nasz wielki obiekt.
A czy ma Pani marzenia?
No oczywiście, moim największym marzeniem jest to, żeby zobaczyć ukończony obiekt, no i któremu przypisana zostanie jakaś funkcja, bo to jest najtrudniejsza rzecz. Przypisać dziś funkcję obiektowi, który ma 330 tysięcy metrów sześciennych kubatury.
To ja życzę, żeby te marzenia się spełniły. Bardzo dziękuję za tą część naszej rozmowy. A teraz razem z naszym przewodnikiem, panią Magdaleną Moskal z Fundacji Lubiąż, pokażemy państwu niezwykłe miejsce w klasztorze. Gdzie pójdziemy?
Oczywiście do sali książęcej. Sala książęca to najbardziej reprezentacyjna sala w obiekcie. Jesteśmy teraz w Pałacu Opata. Ona mogła pełnić funkcję sali audiencyjnej, ale również balowej, bo Opat, który tutaj organizował jakieś wielkie wydarzenia dla osób świeckich, mógł im również zorganizować i bal w tej sali. Sala zajmuje 2 piętra, 2 kondygnacje, z tym, że u nas jedno piętro ma 7 metrów wysokości, więc sala ma prawie 14 metrów wysokości, ponad 420 metrów kwadratowych to jest jej powierzchnia, z wieloma figurami przedstawiającymi głównie cesarzy habsburskich z przełomu XVII-XVIII wieku, alegoriami cnót i z plafonem pod sufitem, olbrzymim płótnem, które ma powierzchnię 336 metrów kwadratowych, na którym przedstawiony jest nasz piastowski książę Bolesław Wysoki, ten, który sprowadził do Lubiąża cystersów w XII wieku, w kilkanaście wsi uposażył i cystersi lubiąscy do końca o tym pamiętali, bo tę salę książęcą w XVIII wieku właśnie na jego cześć nazwali.
Już nam troszeczkę pani o wnętrzu opowiedziała, a czy tacy malutcy jak ja, czy inni również mieli wstęp do tej sali?
Absolutnie, nie wchodziły tylko najważniejsze osobistości. Tu nawet zakonnicy, którzy nie mieli pełnych ślubów, nie mieli absolutnie wstępu tutaj do tego miejsca. Bracia konwersi, czyli ci bracia, którzy pracowali fizycznie w sadach, w ogrodach, dla nich przeznaczone były zupełnie inne budynki, nawet kościół ci bracia mieli zupełnie osobny.
Opat cysterski tutaj reprezentował cystersów i przyjmował gości. A co państwo tutaj robicie?
Dzisiaj sala książęca jest przede wszystkim koncertową. Salą koncertową ze względu na piękną akustykę. I salę można sobie od nas jak najbardziej wynająć właśnie na takie wydarzenie jak koncert, wykład, wystawa. A najczęściej służy ona właśnie sesjom zdjęciowym, fotograficznym i nagrywaniem filmów reklamowych i telewizyjnych.
Jako człowiek praktyczny, no muszę zapytać, wielka sala, jesteśmy w niej pod koniec kwietnia i jest w niej zimno. Czy opatowi również było zimno?
Ja myślę, że opat był do tego przyzwyczajony, bo to były takie czasy, że te budynki klasztorne, pałacowe, one nie były dogrzane. Pamiętajmy o tym, że w klasztorach funkcjonowały tylko cieplarnie, więc było to tylko jedno pomieszczenie w całym klasztorze, które było ogrzane, do którego można było sobie wejść i się zagrzać. Natomiast sala książęca miała system grzewczy, podłogowo-kanałowy, tak to można dzisiaj nazwać, te kanały, które są w posadzce, do których były poprowadzone kanały z ciepłym powietrzem z piwnicy bezpośrednio, ale przy tej kubaturze tej sali nigdy nie dało się ogrzać, a jedynie podgrzać, no nie wiem, może do 10 stopni.
A więc 10 stopni w sali książęcej klasztoru w Lubiążu, to i tak nieźle, jak na tamte czasy. Bardzo dziękuję. Pani Magdalena Moskal z Fundacji Lubiąż opowiadała o chyba największym klasztorze w Polsce.
Dziękuję Państwu bardzo.
Tajemniczy Dolny Śląsk.
Sponsorem audycji jest KGHM Polska Miedź S.A.